W naszym programie Czas Wiadomości. Na Placu Piłsudskiego w Warszawie otwarto wystawę Biało-Czerwony Szlak. Tu rodziła się Solidarność. Wręczone zostały też Krzyże Wolności i Solidarności działaczom opozycji antykomunistycznej z lat 1956-1989.
W uroczystościach wzięli udział m.in. szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Józef Kasprzyk oraz prezes IPN-u Jarosław Szarek.
Szef Instytutu Pamięci Narodowej wzywał do wierności wartościom, które dały zwycięstwo w 1920 i 1980 roku. Doktor Jarosław Szarek podziękował również wszystkim zaangażowanym w walkę o wolną Polskę.
Dzisiaj spotykamy się w tym miejscu, aby odznaczyć tych ludzi, którzy wiedli nas ku tej wolnej Polsce. Robimy to obok wystawy. Tu rodziła się Solidarność. Nie chcieliśmy zapomnieć żadnym z miejsc w Polsce, który latem 80 roku zawiał ten polski duch, duch Polski niepokornej. Setki tysięcy ludzi podjęły strajki. Niestety opowiadamy tylko fragment tej historii, bo gdybyśmy chcieli upamiętnić każde strajkujące miasto, każdy strajkujący zakład, zabrakłoby miejsca na tym placu.
Jednym z odznaczonych jest Andrzej Melak, prezes Komitetu Katyńskiego. Podziękował on m.in. prezydentowi oraz władzom IPN-u za to wyróżnienie.
Jak zaznaczył, w ten sposób nabiera mocy wielka historyczna sprawiedliwość wobec żyjących i nieżyjących już działaczy opozycji antykomunistycznej.
Pamięć o tamtych wydarzeniach, konsekwencje tamtych wydarzeń, opór i konsekwencja tych, którzy upominali się o wolną Polskę, musi trwać i trwa. Chciałbym jeszcze raz w imieniu odznaczonych podziękować. Zachowajmy pamięć także o tych, którzy odeszli. Niech żyje Polska, niech żyje wolna Białoruś.
Wystawa przygotowana przez IPN pod tytułem Biało-Czerwony Szlak, tu rodziła się Solidarność, stanęła w ponad 50 miejscach naszego kraju, m.in. w Gdańsku i Gdyni, a także na Śląsku. Jej elementy ukazują historię narodzin Solidarności oraz sylwetki jej działaczy.
Minister edukacji przedstawił 5 schematów postępowania powiatowego inspektora sanitarnego w razie pojawienia się zakażenia koronawirusem w szkole.
I tak w przypadku, gdy zakażony będzie jeden uczeń, będzie on poddany izolacji, a sanepid określi, ile osób objąć kwarantanną. Podobna sytuacja będzie w przypadku kilku zakażeń w klasach na tym samym piętrze i zakażenia nauczyciela.
Osoby na kwarantannie będą przechodzić w tryb nauczania zdalnego. Nauczyciele na kwarantannie, jeżeli będą czuć się dobrze, mogą uczyć zdalnie.
Kolejna sytuacja, jak mówił minister Dariusz Piątkowski, dotyczy podejrzenia zakażenia wirusem uczniów kilku klas oraz pracowników szkoły.
Wówczas oczywiście znowu izolacja osób zakażonych po postępowaniu epidemiologicznym, wskazanie kręgu osób, które powinny podlegać kwarantannie. One udają się na kwarantannę i Państwowy Inspektor Sanitarny, ponieważ w takim wypadku prawdopodobnie większość uczniów w szkole może być podejrzewana o zarażenie wirusem. Cała szkoła przechodzi na zdalny tryb nauczania. I sytuacja piąta. Nauczyciel, który ma kontakt z pozostałymi nauczycielami, oczywiście znowu na początku izolacja tego nauczyciela oraz wyselekcjonowanie osób, które miały z nim kontakt. Nauczyciel, który jest na kwarantannie, dobrze się czuje, może pracować. Szkoła przechodzi w tryb nauczania zdalnego.
Zgodnie z wytycznymi przewidziane są 3 modele kształcenia: tradycyjny, zdany i mieszany. Decyzje w sprawie wprowadzenia trybu mieszanego lub zdanego będą podejmować dyrektorzy szkół w oparciu o opinię sanepidu.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Toyota Motor Poland będą współpracować przy rozwoju technologii wodorowej w Polsce. Dzięki podpisanej dziś umowie ma powstać m.in. pilotażowa stacja tankowania tym paliwem.
Oba podmioty biorą aktywny udział w tworzeniu polskiej strategii wodorowej. Współpraca ma na celu wprowadzenie na polski rynek wodoru jako czystego paliwa dla bezemisyjnych pojazdów elektrycznych z ogniwami paliwowymi.
Prezes PGNiG Jerzy Kwieliński zwrócił uwagę, że wodór jest często określany jako paliwo przyszłości.
Faktycznie jest to bardzo wysokoenergetyczne paliwo, ale co ważniejsze, ono jest w pełni ekologiczne. Nie emituje żadnych gazów szkodliwych, żadnych gazów cieplarnianych. A poza tym możliwości produkcji wodoru w przyszłości myślę, że będą wzrastać. Przede wszystkim dzięki temu, że cały świat planuje wykorzystywać nadwyżki w odnawialnych źródłach energii, czyli nadwyżki produkcji energii elektrycznej przy farmach wiatrowych czy przy farmach fotowoltaicznych właśnie do produkcji wodoru.
PGNiG planuje również w Odolanowie w Wielkopolsce zbudować stację produkcji wodoru w oparciu o proces elektrolizy wody. Uzyskany w ten sposób tzw. zielony wodór mógłby być wykorzystywany w sieci, jak i w transporcie.
Święty brat Albert Chmielowski będzie patronem pracowników pomocy społecznej. Taką decyzję podjęła Kongregacja do spraw kultu Bożego i dyscyplin sakramentów. Odpowiedź na prośbę wiernych z Polski.
O decyzji Stolicy Apostolskiej poinformował ksiądz biskup Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów Konferencji Episkopatu Polski.
W ostatnich dniach otrzymaliśmy informację z Kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, że została przyjęta prośba, która napłynęła z Polski, by ogłosić świętego brata Alberta Chmielowskiego patronem pracowników pomocy społecznej w Polsce. Dlatego cieszymy się, że jest taka pozytywna decyzja kongregacji i tym samym święty brat Albert stał się za aprobatą Kościoła patronem wszystkich pracowników pomocy społecznej w Polsce.
Święty brat Albert Chmielowski urodził się w Igołomi pod Krakowem w 1845 roku. Wziął udział w powstaniu styczniowym, w którym stracił nogę. Po ukończeniu studiów malarskich rozpoczął pracę artystyczną.
Następnie porzucił malarstwo i oddał się służbie ubogim. Założył też zgromadzenia braci i sióstr posługujących ubogim. Zmarł w Krakowie w 1916 roku. W 1989 roku papież Jan Paweł II ogłosił brata Alberta świętym.
We Włocławku rozpoczynają się dziś trzydniowe 96. Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. To najważniejsza lekkoatletyczna impreza sezonu.
W wydarzeniu weźmie udział ponad 500 zawodników z całego kraju. Wśród nich są wszystkie największe lekkoatletyczne gwiazdy, między innymi Marcin Lewandowski, Ewa Swoboda oraz Justyna Święty-Ersetik.
W zmaganiach weźmie udział także czterokrotny mistrz świata w rzucie młotem Paweł Fajdek. Obrońca tytułu sprzed roku cieszy się, że mistrzostwa odbędą się z udziałem publiczności.
Fajnie, że mamy tutaj możliwość mieć kibiców, bo to zawsze pomaga, zawsze ten doping gdzieś tam jest słyszalny i też mamy dla kogo walczyć, bo wiadomo, w telewizji też nie do końca to wszystko widać, a jednak na stadionie kibice mogą na żywo reagować, czuć troszeczkę tej atmosfery, więc dobrze, że tutaj zostało odblokowane. Nie uważam, żebyśmy może ryzykowali, wchodzili gdzieś tam na trybuny, robili zdjęcia, ale jeżeli gdzieś tam takie okazje się trafią, a być może nagle magicznie wirus zniknie, to trzeba być na zawodach i będzie taka szansa.
96. Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce rozpoczną się za około godzinę biegami eliminacyjnymi na 100 metrów mężczyzn i kobiet. Ceremonia otwarcia imprezy planowana jest na 16. Mistrzostwa potrwają do niedzieli.
Z trybuny zawody we Włocławku będzie mogło obejrzeć każdego dnia 2,5 tysiąca fanów Królowej Sportu, czyli połowa maksymalnego obłożenia stadionu.
To były wiadomości w Radiu Maryja. Więcej na www.radiomaryja.pl.